Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski w programie o żołnierzach wyklętych. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci poświęcony ludziom podziemia antykomunistycznego. Zajmiemy się także w programie zmianami w programach nauczania historii. O tym rozmawiam z historykiem Pawłem Niziołkiem z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Witam pana.
Witam, dobry wieczór.
To zacznijmy od żołnierzy wyklętych. Walczyli po II wojnie światowej do mniej więcej 56-58 roku. Ilu było żołnierzy wyklętych, jeśli można by to podsumować, te wszystkie lata walki?
Już same stawianie granic chronologicznych jest problematyczne, prawda? Bo gdyby patrzeć na to statystycznie, to te kadry bardzo topniały z czasem. Wskutek oczywiście intensywnych walk z reżimem komunistycznym.
Ale także podchodów komunistycznych.
Tak, oczywiście, oczywiście.
Wymieńmy tutaj chociażby te akcje ujawniania. To wszystko po to, żeby ludzi z lasu wyciągnąć.
Oczywiście, że tak. No, dla władz komunistycznych to był niezwykły problem. Na samym początku, to jest jeszcze rok 44, jeszcze lato roku 44, chociażby tu u nas w regionie, podziemie niepodległościowe. To mało powiedzieć, że było solo wokół. To był dla władz komunistycznych śmiertelny problem, śmiertelne zagrożenie. Szczególnie po tym, kiedy w styczniu 45 roku ruszyła ofensywa wojsk sowieckich dalej na zachód i one się stąd przemieściły i te kształtujące się struktury władzy komunistycznej zostały po prostu bez tej osłony zupełnie. A były dopiero na dość wczesnym etapie kształtowania się, szczególnie ten aparat bezpieczeństwa. Co spowodowało, że chociażby w naszym województwie podziemie niepodległościowe w wielu regionach zdominowało tą władzę komunistyczną. No, po prostu wypędziło ją z terenu, likwidując posterunki MO, likwidując posterunki Urzędu Bezpieczeństwa.
Defilady były choćby w Wysokiem Mazowieckim.
Zdarzały się i takie rzeczy. Także teren był wiosną 45 roku opanowany w wielu miejscach przez podziemie niepodległościowe. Władze komunistyczne, te świeżo tutaj utworzone, nie potrafiły sobie z tym problemem same poradzić.
Tutaj warto przywołać chociażby obławę augustowską. No bo zaangażowały się także nie tylko te siły państwa PRL-owskiego, ale również Sowieci.
Zgadza się, tylko że to już jest w pewnym sensie reakcja na ten renesans podziemia niepodległościowego, który miał miejsce wiosną. No i właśnie lipiec roku 45, kiedy Sowieci de facto wracają już, czy Armia Czerwona wraca z frontu po zakończeniu działań wojennych i przeprowadza właśnie pacyfikację kompleksu leśnego Puszczy Augustowskiej, oczyszczając go de facto z podziemia niepodległościowego, co oczywiście podziemia niepodległościowego nie kończy. Natomiast jest takim rzeczywiście tutaj u nas epizodem bardzo znamiennym, bardzo przykrym i w pamięci społecznej cały czas obecnym. A żołnierzy niepodległościowych w naszym regionie po zakończeniu wojny też było bardzo dużo. Sam początek właśnie roku 45, kiedy opuszczają te tereny Sowieci, to cały czas jest około 30 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego na terenie naszego województwa. W szeregach przede wszystkim AK, AKO i Narodowego NZW. Natomiast ta liczba oczywiście topnieje szybko, właśnie począwszy szczególnie od lata.
Ale 30 tysięcy to są ludzie z bronią?
To są ludzie w strukturach. To są ludzie w strukturach. To są też ludzie z bronią. Oczywiście to nie są wszystko partyzanci. Nie sposób utrzymać tak wielkiej armii de facto w lesie. To są ludzie w strukturach podziemia niepodległościowego, partyzantów.
Czyli zbieranie informacji, zaopatrzenie, opieka medyczna, wszystko razem.
Tak, tak, wszystko razem. Propaganda. Musimy pamiętać, że podziemie niepodległościowe, mające u nas tradycję przecież od 1939 roku, ma bardzo rozwinięte struktury, bardzo struktury
Taka
też
kopia
kostka,
można tak, powiedzieć.
To jest
kopia państwa podziemnego.
Nawet nie kopia, tylko jego kontynuacja. To jest jego kontynuacja. AK u nas przekształca się rozkazem Władysława Liniarskiego, komendanta właśnie Komendy Okręgu AK, w Armię Krajową Obywatelską. I to jest ciąg. Tutaj nie ma żadnego przecinka, żadnego innego znaku przestankowego. To jest jeden ciąg. Żołnierze mogli nawet nie dostrzec tego faktu, gdyby nie ten rozkaz, który zmieniał tą nazwę. Wszystkie struktury, wszyscy funkcyjni pozostają na tych samych funkcjach. Oczywiście nie licząc skutków działań no, represyjnych, czyli aresztowań, chociażby dekonspiracji związanej z akcją Burza. U nas w niewielkiej skali, ale jednak dekonspiracją związaną w Białymstoku, chociażby z tym, że władze Przybyszewski, Kaufman ujawnili się celowo przed wkraczającymi Sowietami, żeby tu wystąpić zgodnie z założeniami akcji Burza jako gospodarze, no i zostali aresztowani i wywiezieni. To te zmiany oczywiście musiały mieć miejsce. Natomiast cała reszta to jest po prostu jeden ciąg, nawet nie ewolucyjny, po prostu płynne przejście z AK do AKO. Później oczywiście to już bardziej ewoluuje w związku też z narastającymi represjami, w związku z aresztowaniem Liniarskiego chociażby. Już przekształcenie w WiN, to już następują pewne zmiany, ale to są cały czas też ci sami ludzie i te same struktury. Nieco zmienione, ale te same. Kruszejące powiedzmy pod ciosami represji, ale te same. I największym ciosem tak naprawdę dla podziemia niepodległościowego, tego masowego, są wydarzenia natury politycznej. To jest przede wszystkim referendum ludowe z czerwca 1946 roku, przegrane, i wybory do Sejmu ze stycznia 1947 roku, też niestety przegrane. No tam stawiało podziemie niepodległościowe na PSL, który wydawał się być wówczas jedyną możliwą alternatywą. Niestety jedne i drugie zostały sfałszowane i to była faktycznie taka klęska, która spowodowała w podziemiu niepodległościowym pewien upadek ducha. I w związku z tym w lutym 1947, kiedy ogłoszono amnestię, do tej amnestii u nas w województwie poszło mniej więcej 95% dawnych AK-owców, czyli żołnierzy WiN-u i mniej więcej połowa żołnierzy narodówki. Także to było masowe ujawnienie.
To miało później wpływ na funkcjonowanie.
Zdecydowanie. To lawinowo musiała się zmienić i struktura, i zasady działania podziemia.
Czyli szczątkowe oddziały już w lasach pozostały. Szczególnie uciekli do lasu ci, którym po prostu komuniści grozili.
Tak. To już możemy mówić tutaj o powolnym przechodzeniu w stan, który możemy nazwać takim szczątkowym. To już będą potem nowe się tworzyły organizacje niepodległościowe, tak zwani epigoni, czyli organizacje przede wszystkim młodzieżowe, nawiązujące do działalności podziemia niepodległościowego w naszym regionie, ale już niezwiązane zupełnie z tym podziemiem niepodległościowym. To już na bazie legendy podziemia takie organizacje młodzieżowe w naszym regionie. I nie tylko w naszym oczywiście się
w Sokółce, w Gonianzu, żeby
tak,
wspomnieć Dionizego Sosnowskiego.
Tak, w małych miejscowościach, w dużych miastach. I to młodzież bardzo młoda, bardzo dzieci po prostu, dzieci też tworzyły takie organizacje, co pokazuje, jakim szacunkiem, jaki musiał etos tego podziemia niepodległościowego gdzieś w tym społeczeństwie być zakorzeniony. Kiedy młodzież z rodzin często niezwiązanych bezpośrednio z podziemiem niepodległościowym gdzieś przesiąka tymi ideałami i postanawia się do nich odwołać. No możemy oczywiście założyć, że ludzie młodzi, bardzo młodzi często, może nieświadomi w pełni zagrożeń, tak? Ale jednak postanawiają rzucić wyzwanie bezwzględnemu totalitaryzmowi. To nie jest tak, że ci młodzi ludzie nie wiedzą, do czego ten totalitaryzm jest zdolny.
Składają przysięgę, tak, często tak, sami te rotę piszą.
Tak, jak żołnierze podziemia. Nikt tam nikogo w podziemiu nie trzymał na siłę. To byli ludzie, którzy z własnej woli zdecydowali się odłożyć budowanie sobie życia prywatnego gdzieś tam na nie wiadomo kiedy, i pozostać pod bronią i bronić swoich ideałów przede wszystkim. Bronić wolnej, niepodległej, suwerennej Polski, poświęcając właśnie życie w pełni świadomie. Tak samo i ci młodzi ludzie potem epigoni właśnie też dokonywali takiego poświęcenia.
Mówiliśmy o województwie podlaskim, a w całej Polsce.
W całej Polsce możemy liczyć gdzieś między 100, 120, a nawet niektórzy podają 180 tysięcy ludzi zaangażowanych po wojnie w podziemie antykomunistyczne. Czyli suma summarum wszystkich form działalności w tym w podziemiu niepodległościowym. Tutaj no, należy zaznaczyć, że u nas te podziemie było szczególnie silne. Białostoczyzna
się wybijała. No właśnie, jak wypadamy, że tak powiem, tak, na tle Lubelszczyzny, Mazowieckiego, Podkarpackiego,
myślę, że widać, że jesteśmy w czołówce. No, nawet porównać te globalne liczby tam, dajmy nawet te 180 tysięcy, to u nas 30 tysięcy tylko w styczniu 1945 roku to jest dużo. To jest naprawdę dużo. To jest jedne z silniejszych
struktur. W Bieszczadach, czy w Lubelskiem, czy w Małopolsce wydawałoby się, że warunki geograficzne sprzyjają bardziej konspiracji.
Z całą pewnością Lubelskie też było silne, natomiast dalej na zachodzie no, podziemie te było już słabsze. W Warszawie tutaj powstanie warszawskie spowodowało, że te struktury zostały zmiecione po prostu z powierzchni ziemi. Na wschodzie pod władzą sowiecką też funkcjonowało podziemie antysowieckie, dosłownie antykomunistyczne w rozumieniu szerszym, ale antysowieckie w rozumieniu tym geopolitycznym tam zaistniałych rzeczywistości. Ono tam oczywiście nie było tak liczne, to były pewne pozostałości tego, co się stamtąd nie ewakuowało, ale jednak no, też nie możemy o tym zapominać, tak? Tam też było te polskie podziemie.
No i także, no, odwołując się do Dnia Pamięci, Narodowego Dnia Pamięci, wspomnieć musimy o innych narodach, bo też to podziemie tam funkcjonowało. To nie tylko nasz polski wynalazek.
No tak, oczywiście, nie nasz polski wynalazek, aczkolwiek święto 1 marca to jest święto naszego. Tak, tak, oczywiście swoje mieli podziemie Litwini antykomunistyczne oraz inne narody, które znalazły się pod tym sowieckim butem. Rozmaicie tutaj było z intensywnością tego podziemia, natomiast my się skupiamy na swoim.
Czyli Podlaskie było mocne.
Podlaskie było mocne, zdecydowanie.
A za chwilę w naszym programie porozmawiamy o ofiarach, bo z walkami oczywiście muszą się wiązać ofiary.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, w naszym studiu historyk Paweł Niziołek z IPN-u w Białymstoku. No właśnie, dużo było ofiar. Czy to można oszacować? Czy mamy tu jakieś dokładne dane? Mówię o liczbie zabitych, rannych.
Trudno jest tutaj podawać szacunki. Najłatwiej byłoby oszacować liczbę wykonanych kar śmierci na żołnierzach podziemia niepodległościowego. Ja w tej chwili tej liczby nie podam. Nie pamiętam jej. Kilkaset osób, tak. Kilkaset osób zdecydowanie. Poległych w lasach też nie sposób oszacować. No, tutaj musimy też doliczać i w zakatowanych więzieniach, podczas przesłuchań jeszcze na urzędach bezpieczeństwa publicznego. Także ta liczba ofiar pewnie parę tysięcy summa summarum wynosi. Były takie szacunki robione, ta liczba parę tysięcy padała, ale dotychczas pełnej nie znamy i pewnie nigdy pełnej nie poznamy. To jest...
Czyli nie mamy listy.
Pełnej listy nie mamy. Pełnej zdecydowanie nie. Mamy takie listy cząstkowe, mamy listę, pracowaliśmy nad tym u nas w Instytucie Pamięci Narodowej właśnie wykonanych kar śmierci, ale tutaj z kolei trudno czasami jest odróżnić żołnierza podziemia od kogoś innego. To się trzeba, kogoś innego w sensie regularnego bandyty, dajmy na to. Trzeba tutaj wniknąć w każdą sprawę indywidualnie, dlatego że jedni i drudzy często byli sądzeni przez komunistów z tych samych paragrafów. No to z jednej strony był też policzek dla żołnierzy podziemia niepodległościowego.
No to był ich zabieg się sądzi, polityczny.
Tak, że ich się sądzi z tych samych paragrafów, co kolaborantów niemieckich, co zwykłych szeregowych bandytów. No miało wepchnąć ich wszystkich do tej samej kategorii. No natomiast żołnierze podziemia rzeczywiście stanowili tutaj lwią część tych ofiar kar śmierci, tych ofiar zbrodni sądowych. I jeżeli chodzi o Białystok, to tutaj bardzo dobrą robotę zrobił kolega dr Marcin Zwolski, opracowując dzieje więzienia w Białymstoku, który przygotował listę i wyroków wykonanych w więzieniu i osób, które zmarły w tymże więzieniu. Także taka lista też jest i jest ona osiągalna. Polecam też nasz portal internetowy Śladami Zbrodni, gdzie też można prześledzić historię miejsc związanych ze zbrodniami komunistycznymi i tam też posiąść pewne informacje natury statystycznej z tej historii, z tej dziedziny.
No i tu cały czas będę się odwoływał do obławy augustowskiej, bo mniej więcej liczba ofiar jest znana. Sporo nazwisk jest tak. Również znanych,
ale... I do dzisiaj też wszystkich nie znamy.
Nie znamy wszystkich, ale także nie znamy miejsca ich pochówku. Tak jak sporej liczby innych ofiar.
Tak, chociaż się domyślamy. Tak swego czasu dokonałem takiej dedukcji, detektywistycznej i wyszło na to, że to miejsce znajduje się po prostu. Najprawdopodobniej, oczywiście nie mówię, że na 100%, ale myślę, że to byłoby pierwsze miejsce, w którym powinniśmy szukać, gdyby taka możliwość zaistniała. W tej chwili jej nie ma, ale to zaraz do tego przejdę. Najprawdopodobniej jest to pas przygraniczny polsko-białoruski na wysokości jeziora Szlamy. Na północnym brzegu tego jeziora znajdowała się kiedyś leśniczówka Giedź, której w tej chwili oczywiście już na mapach nie odnajdziemy. Ona się znalazła po nowym wyznaczeniu, wytyczeniu granicy po stronie białoruskiej właśnie w tymże pasie przygranicznym, który, tak jak tradycja sowiecka nakazywała, był bardzo szeroki. O głębokości około, już nie pamiętam, 100-150 metrów. I to była strefa zamknięta, absolutnie bez żadnego wstępu dla nikogo. Teraz z uśmiechem patrzę na to, jak Białorusini wpuszczają do tej strefy ze swojej strony, kto im tam się spodoba.
No mało, w tamtych czasach to było nie do pomyślenia. Śmiercią.
Tak, i nawet niedawno jeszcze to było nie do pomyślenia zupełnie.
Przypomnijmy też przy tej okazji te ofiary, czyli tych ludzi, którzy gdzieś walczyli na zachodzie, potem przyjechali do Polski i postanowili wrócić na swoje tereny gdzieś tam na Kresach i właśnie w tym pasie granicznym ginęli.
No tak, takie scenariusze też się oczywiście zdarzały. Także najprawdopodobniej jest to w tym pasie przygranicznym. Tam moglibyśmy prowadzić poszukiwania jeszcze zanim się cała zaczęła ta straszna historia z Ukrainą, to prokurator z Białostockiego oddziału, z Białostockiej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu występował z wnioskiem do prokuratury białoruskiej. No wtedy to się, mimo tego, że stosunki jeszcze nie były najgorsze, nie spotkało się to ze zrozumieniem. Teraz to myślę, że tym bardziej wszyscy rozumiemy, że jest to po prostu niemożliwe.
Zasłona milczenia.
Tak,
w tych została opuszczona i teraz w tych warunkach politycznych na pewno nikt nie będzie poszukiwał.
Jest nawet jeszcze gorzej, bo groby żołnierzy polskich też, no można powiedzieć, że żołnierzy, pierwszych żołnierzy wyklętych, czyli ginących z rąk na przykład sowieckich żołnierzy polskiego podziemia, ale głównie ofiary poległe z rąk niemieckich w akcji Burza, mające swoje właśnie groby na Białorusi, upamiętnione w latach 90. teraz są te miejsca niszczone. Teraz są te miejsca niszczone, po prostu wjeżdżają tam buldożery i zrównują to z ziemią. Także jest nawet dużo gorzej niż było.
No i teraz wykonamy taką woldę, bo właśnie przypomnijmy, jak ważne jest poszukiwanie owych śladów, pamiętanie, upamiętnianie i także przekazywanie wiedzy o tym. Mhm. No bo jak te ślady na owej Białorusi zostaną dokładnie zatarte, to jeśli my nie będziemy wiedzieli, nie przekażemy tego naszym potomkom, to nikt nie będzie wiedział, że tam walczyli nasi.
Wydaje się,
między innymi,
że
ale to samo dotyczy
dedukcja.
Naszego terenu.
Wydaje się tak, że jest to logiczna dedukcja. To jest w ogóle jakimś naszym dramatem, że my tak wokół naszej historii potrafimy się dramatycznie nie zgadzać i wokół się nie spierać. Powinniśmy się oczywiście spierać na pewnej płaszczyźnie badawczej, natomiast pewne pryncypia powinny być niewzruszalne. No
i czy właśnie wśród tych pryncypiów, czyli w programach nauczania, w szkołach, także na uczelniach, także w tym procesie badawczym, nie powinny być owe takie kamienie milowe zapisane, utrwalone i wiedza o tym nie powinna być przekazywana.
Powiem tak, nie jestem praktykiem nauczycielem, natomiast mi wydaje się, że tak. Że tak być powinno. I między innymi
tym bardziej
wśród tych kamieni milowych
odwołuję
powinno
się do tego, tak, co przed chwilą, przepraszam, że wchodzę w słowo, co powiedzieliśmy przed chwilą. Nie mamy dokładnej listy, tego nie wiemy, tamtego nie wiemy. W gruncie rzeczy, jeśli oderwiemy, czy odrzemy tę historię, to nauczanie z lat PRL-owskich, to w gruncie rzeczy powinniśmy na nowo napisać historię września, historię II wojny światowej, podziemia niepodległościowego.
Straciliśmy w trakcie wojny około 6 milionów obywateli. Myślę, że my tej listy poległych nie mamy. To myślę, że gdybyśmy skonstruowali taką listę osób z imienia i nazwiska, to może 1,5 miliona byśmy zgromadzili.
Mimo, że też taka drobna kampania była po II wojnie światowej
prowadzona. Do dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej prowadzi taki program. Jest taki portal internetowy straty.pl, gdzie gromadzimy informacje na ten temat. Na temat ofiar systemu komunistycznego i sowieckich z okresu chociażby okupacji sowieckiej pierwszej na innym portalu to jest indeks represjonowanych. Ale gromadzimy taką wiedzę, próbujemy ją rekonstruować. Natomiast w pełnej oczywiście nie mamy i pewnie nigdy nie będziemy mieli.
No właśnie, ale jak dojść do tej zgody, że w tym programie nauczania powinno być to, tamto i owamto, że powinniśmy również pamiętać o żołnierzach wyklętych.
I najlepiej o wszystkich zagadnieniach, żebyśmy pamiętali, prawda?
No, to fakt.
Ale ja jestem oczywiście historykiem, jestem pewnie nieobiektywny. Ja patrzę na historię jako szereg związków przyczynowo-skutkowych. Patrzę na to tak jak matematyk, powiedzmy, na skomplikowane, bardzo skomplikowane działanie matematyczne. Czy matematyk jest sobie w stanie wyobrazić, że z działania skomplikowanego matematycznego, nie wiem, wyjmiemy wszystkie nawiasy, albo część liczb sobie powycieramy, a wynik zostanie ten sam? No tak się nie da zrobić. Fundamenty przynajmniej muszą być zachowane, żeby młodzież zrozumiała ten proces przyczynowo-skutkowy, którego efektem jest nasza teraźniejszość. I być może jest tak, że antykowi moglibyśmy poświęcać mniej uwagi. Wczesnemu średniowieczu, może powinniśmy znać podstawowe jakieś zagadnienia. Ale im bliżej naszych czasów, tym wydaje mi się, że detali więcej powinniśmy znać, żeby wiedzieć, jak się zrodziła ta rzeczywistość, w której my żyjemy.
I żeby to nie dać tylko się moja. Manipulować tak, Putinowi.
Że to Putinowi. Zaraz też do tego nawiążę. I to nie jest też tylko moja jakaś konkluzja, tylko też Polskie Towarzystwo Historyczne. W zasadzie tą myśl w niedawno opublikowanym dokumencie dotyczącym programu nauczania zawarło. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie manipulowanie Putina i innych potencjalnych jakichś totalitarnych ośrodków władzy, niedawno miał miejsce wywiad Tuckera Carlsona, amerykańskiego dziennikarza z Władimirem Putinem i połowa tego wywiadu to był wywód historyczny, przepraszam, parahistoryczny, Władimira Putina.
Na to temat była historia widziana oczami Moskwy.
Tak, na temat w dużej mierze dziejów polsko-rosyjskich. Czy my jesteśmy gotowi zostawić naszych obywateli bezbronnych wobec takiej brutalnej propagandy? No, w sytuacji, kiedy nie dostarczamy im tej wiedzy, skazujemy ich na taką bezbronność. Wojna nie zaczyna się na polu bitwy, gdzie się strzelają ze sobą czołgi, tylko wojna zaczyna się w narracji. I najlepiej wygrać tę wojnę już na etapie narracji, tak mi się wydaje.
Ale trzeba być zgodnym co do tych kamieni milowych i trzeba to potraktować jako świętość.
Tak, tak. Wydaje mi się, że tak być powinno. I żołnierze wyklęci o tyle tutaj są przykładem takim bardzo na czasie, że my obserwujemy coś podobnego na Ukrainie. Tam brutalny, totalitarny, czy autorytarny, jak kto woli, reżim wkracza na terytorium niepodległego kraju, zajmuje je, posługując się hasłem jakiegoś wyzwolenia, jakiejś denazyfikacji, powrotu do macierzy, reunifikacji. Ostatnio Miedwiediew powiedział, że Ukraina nie istnieje, że Kuczma się mylił, że nigdy takiego czegoś nie było. Ukraina jest częścią Rosji. Już w sferze narracyjnej oczywiście trzeba z tym walczyć, ale też trzeba w związku z tym rozumieć, ja myślę, że my patrząc na te wydarzenia ze zrozumieniem problemu nie mamy, że Ukraińcy stawiają temu zbrojny opór. Że walczą też...
Ale są także uzbrojeni w swoją historię.
Tak, są również uzbrojeni w swoją historię. Nam ta broń może się czasami nie podobać. Od razu zastrzegam, prawda? Natomiast są uzbrojeni w swoją historię. Oni też walczą nie tylko jako żołnierze regularni. Ta wojna ma trochę inny oczywiście charakter niż ta toczona między podziemieniem podległościowym władzami komunistycznymi w Polsce po 1944 roku. Natomiast tam też na zapleczu toczy się wojna partyzancka. Tam też są podkładane bomby, wylatują w powietrze jacyś urzędnicy rosyjscy.
Czyli też funkcjonuje podziemie.
Też funkcjonuje podziemie.
Musi być na czymś budowane.
Tak, ono na czymś musi być budowane i też nie zauważyłem, żeby te ośrodki, które tutaj zastanawiają się nad słusznością nauczania na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce, zastanawiały się nad słusznością działań prowadzonych przez podziemie na Ukrainie. Nie ma takiego zastanawiania się. Tam jest racja. A tutaj mamy jakieś wątpliwości. No, wydaje mi się, że niesłusznie.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Dla wyjaśnienia dodam jeszcze, że z inicjatywy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego została złożona petycja w sprawie właśnie żołnierzy wyklętych, żeby to nie zostało zdjęte z programu nauczania w szkołach podstawowych i w szkołach średnich. Naszym gościem był Paweł Niziołek, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Za uwagę i za spotkanie dziękuję. Lech Pilarski. Nasza audycja będzie dostępna na platformach streamingowych, także na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.